15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
9 minut po godzinie 18. Hubert Pietroński, Zbigniew Roszczyk, witamy Państwa. Stali słuchacze wiedzą, a nowych informujemy, że w piątek po 18 motoryzacyjny kwadrans właśnie 15 na godzinę. Chcę jeszcze bardziej wyedukować kierowców, pieszych, stąd wypowiedzi, porady specjalistów BRD, przypomnienia, wyjaśnienia. Przeglądamy także Państwa prasę motoryzacyjną. Co dziś w programie? Warto, ba, nawet trzeba sprawdzić stan techniczny naszych pojazdów. Wypadków drogowych jest coraz więcej, potrzeba też i więcej krwi. O tej porze w lesie jest przyjemnie, ale i niebezpiecznie.
15 na godzinę.
Odwiedziłem stację kontroli pojazdów Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze przy ulicy Wiejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Żurkowski, kierujący tą stacją, jednocześnie diagnosta. Kiedy byłem tu kilka tygodni temu u pana, był mniejszy ruch. Rozmawialiśmy o tych przeglądach samochodów, tych wymuszonych, nazwijmy to, przeglądach rejestracyjnych. Jak wygląda teraz sytuacja? Ruch większy? No, ożywił się ten ruch motoryzacyjny w ogóle.
Pod kątem stacji kontroli pojazdów to wszystko wróciło już na swoje takie normalne tory. Ten ruch jednak się zwiększył, chociaż podczas tej przerwy wymuszonej ci, co musieli poruszać się samochodami, przyjeżdżali na przegląd, no, żeby poruszać się sprawnym autem. Teraz już zresztą chyba wszyscy widzą, że ruch samochodowy jest wzmożony.
O czym musimy pamiętać przed takim przyjazdem? Oczywiście sprawdzamy to w dowodzie rejestracyjnym.
Wiele stacji ma już też takie przypominanie, czy w aplikacji e-obywatel można sobie przypominanie włączyć. Kierowca jest odpowiedzialny za to, żeby auto było sprawne, ale też, żeby było to potwierdzone badaniem technicznym i wpisem w dowodzie w rejestracyjnym. Przed przyjazdem na stację no powinniśmy takie czynności obsługowe zrobić, co tak naprawdę każdy kierowca powinien robić na co dzień, czyli sprawdzenie świateł, sprawdzenie działania wycieraczek.
Na stacji diagnostycznej sprawdzamy stan techniczny, czyli to, jak to nasze auto się sprawuje, jak te poszczególne elementy. To jest bardzo ważne. Zapominamy często o bezpieczeństwie.
Taka rola stacji kontroli pojazdów, diagnostów pracujących, że głównie sprawdzają.
Oni się nie czepiają, oni dbają o bezpieczeństwo.
Tak, no często ktoś, kto przyjedzie na stację i niestety wynik negatywny.
Diagnosta, tak, uparł się na mnie, tak.
Czepia, ale no.
Chce zarobić.
Tutaj tak podnoszona jest sprawa, że stacja chce dorobić. Naprawdę to ponowne sprawdzenie 20 zł zajmuje tyle czasu i absorbuje diagnostę.
To się trudno dorobić.
Więc tu trudno tutaj mówić o jakimś zarobku. Jest to nawet uciążliwe, no ale diagnosta za to odpowiada. Nie chce, jeżeli się coś wydarzy, odpowiadać.
Zresztą podpisuje się i stawia pieczątkę. Na pieczątce co jest?
Jest numer identyfikacyjny, z którego ewidentnie wynika, kto taki przegląd zrobił, kto dopuścił samochód do ruchu. No, te samochody są coraz bardziej sprawne, no ale zdarzają się takie kwiatki, gdzie tarcze hamulcowe są do wymiany, korozja samochodów, czy wycieki oleju, ale też zdarzają się, że przyjeżdżają samochody z niesprawnym układem hamulcowym.
Czyli jeśli pan podpisuje się i stawia pieczątkę, Maciej Żurkowski, to pan bierze ogromną odpowiedzialność na siebie.
Tak, i takie sprawy się zdarzały, bo też jak świadczymy usługi rzeczoznawcze, to z tym się spotykamy. I tutaj naprawdę powinniśmy w sumie być zadowoleni, że zostało to wykryte podczas badania. Później możemy się poruszać sprawnym pojazdem.
Panie Macieju, i tak jeszcze przed rozmową ustaliliśmy, mamy pewien pomysł na bezpieczeństwo. Z Radiem Zachód i przyjaciółmi bezpieczniej.
Planujemy sprawdzenie świateł w pojazdach, które się u nas pojawią. Rzecz bardzo wydawało się prozaiczna, ale jak bardzo uciążliwa dla innych, głównie kierujących, też dla nas, ze względu, że widoczność nocą jest bardzo ważna. Raz, że my lepiej widzimy, a dwa, że oślepiamy innych kierowców.
Ta akcja czwartek, na początku lata, 25 czerwca, równolegle.
W Zielonej Górze i w Gorzowie. W Zielonej Górze na stacji kontroli pojazdów przy ulicy Wiejskiej. W Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kosynierów Gdyńskich.
O szczegółach oczywiście jeszcze Państwa poinformujemy. Maciej Żurkowski, kierujący tymi stacjami Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze i Gorzowie. Dziękuję uprzejmie. Dobrej drogi.
Szerokiej drogi i zapraszam.
Zdradzę, że nasi partnerzy przygotowują jeszcze liczne niespodzianki dla kierowców, którzy będą sprawdzać światła w pojazdach. Pamiętajmy, 25 czerwca w Gorzowie i Zielonej Górze.
15 na godzinę.
Przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze umówiłem się z Krzysztofem Piwowarczykiem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Przed samym centrum stoi jeden autobus, krwiobus popularny, a drugi gdzie?
Drugi mobilny punkt poboru krwi w trasie, w terenie. Od dwóch tygodni wznowiliśmy wyjazdowe akcje na terenie naszego województwa, co zresztą odzwierciedla się postaci tych naszych kropelek, które powoli na naszej stronie się zapełniają.
One były puste przez pewien czas, nawet bardzo puste takie.
Tak, zgadza się. No był taki moment, kiedy susza dotknęła nie tylko nasze województwo, ale także nasz bank krwi. Ale no, dzięki temu, że honorowi krwiodawcy odpowiadają na nasze wezwania, na nasze zaproszenia, odwiedzają nasz mobilny punkt poboru krwi, no możemy ze spokojem zapewniać lubuskim szpitalom krew, bo jak sami Państwo wiecie, ponad 200 wypadków drogowych od początku roku w naszym województwie, ponad 200 osób rannych, to niestety generuje to, że nieustannie otrzymujemy telefony ze szpitali, że potrzebna jest krew na ratunek, także bez pomocy naszych lubuskich krwiodawców byłoby nam ciężko realizować te zamówienia.
A i ci krwiodawcy na pewno czekali właśnie na ten krwiobus, bo parę razy uczestniczyłem w takich akcjach, wiem, że spotyka się to z ogromnym zainteresowaniem. Łatwiej przyjść na przykład w Słubicach, Krośnie czy gdzieś tam do tego krwiobusu niż jechać.
Zgadza się, taka jest idea mobilnych punktów poboru krwi, tych ambulansów. To my w ten sposób docieramy do osób, które na co dzień nie mają takiej możliwości, by oddawać krew w stacjonarnych punktach. Bo tak, bo pamiętajmy, mamy nasze centrum w Zielonej Górze na ulicy Zyty i 5 oddziałów terenowych: Gorzów, Międzyrzecz, Sulęcin, Żary i Żagań. Pozostała część województwa to niestety mniejsze miejscowości, w których nie ma możliwości na co dzień oddania krwi. W związku z tym tak świetnie sprawdzają się mobilne punkty poboru krwi. W wielu przypadkach krwiodawcy znają harmonogram akcji, także mogą sobie to świetnie zaplanować i wiedzą, kiedy dokładnie się pojawimy. To też ułatwia.
Wiem, że bardzo często też pan wyjeżdża, jest pan za kierownicą tego krwiobusu. Bardzo często jest pan w ekipie wyjazdowej. Koledzy tak żartują, nasz dyrektor wyjazdowy, tak mi powiedzieli pan Krzysztof.
No tak, tak żartobliwie.
Ale ktoś
mówią.
Musi dyrygować.
No tak, zgadza się.
Kierować
ktoś,
tym krwiobusem.
Ktoś musi ogarniać, że tak powiem, pracę tych mobilnych.
To jest pewna maszyneria nawet.
Tak, zgadza się. To jest cały mechanizm. A nie ukrywam, że ogromną przyjemność sprawia mi udział w takich akcjach, bo oprócz tego, że organizuję, to mam możliwość spotkania się twarzą w twarz z organizatorami takich akcji w terenie, czy z samymi krwiodawcami.
Oni chcą pogadać czasami też nawet.
Tak, zgadza się. To jest naprawdę fajna sprawa.
Początek nowego miesiąca. Ma pan przy sobą taki grafik i ten grafik można oczywiście zobaczyć też na stronie internetowej.
W sobotę, czyli jutro, zapraszam serdecznie mieszkańców Zielonej Góry i okolic do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kisielinie, gdzie od 9 do 14 będziemy pobierać krew w mobilnym punkcie poboru krwi, a także w biurze oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli. Poniedzieli serdecznie zapraszamy do Lubska w poniedziałek. We wtorek odwiedzimy Zbąszynecki Ośrodek Kultury. 10 czerwca w środę nasz mobilny punkt poboru krwi stanie pod Urzędem Miasta w Sławie. Kolejny tydzień to 15 czerwca akcja pod Komendą Policji w Nowej Soli, gdzie serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu nowosolskiego, ale także, uwaga, odbędą się 3 akcje poboru krwi w Gorzowie. Pod Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, pod Starostwem Powiatowym oraz pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego pod Delegaturą Gorzowską. Także serdecznie zapraszam. A w piątek 19 czerwca tradycyjnie po raz kolejny nasz mobilny punkt poboru krwi odwiedzi 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie.
W myśl zasady na mundurowych zawsze można liczyć.
Tak, cieszy nas to bardzo, że to krwiodawstwo w wojsku, z jednej strony jest to tradycja, a z drugiej strony to pozyskujemy coraz to nowych dawców wśród służb mundurowych. Już nie mówię tu tylko o wojsku, ale przecież policja, straż pożarna, służba więzienna chętnie i ochoczo oddają tą krew.
Już tak na koniec przypomnijmy te podstawowe zasady, co się teraz zmieniło pod adresem tych, którzy chcą przyjść i oddać krew. No, przychodzę w maseczce, jak to wygląda?
Ogólnie rzecz biorąc, dbają o bezpieczeństwo samych krwiodawców i nas, pracowników. Pamiętajmy, że jednak mobilny punkt poboru krwi, czy nasze placówki, to jednak przestrzeń publiczna. No, należy pamiętać o posiadaniu maseczki. Jeżeli krwiodawca nie ma jej przy sobie, to rzecz jasna takową od nas
służbową dostanie.
Tak, zgadza się. Z takich dodatkowych rzeczy to każdy spotka się z tak zwaną preselekcją, czyli pomiarem temperatury i krótką ankietą epidemiologiczną.
Niektórzy mówią strzał pistoletem.
No tak, nie, nieładnie, ale temperaturę zmierzyć trzeba. Dodatkowo znajduje się tam kilka pytań dotyczących zachowań, czy nie przebywaliśmy za granicą, czy nie mieliśmy kontaktu kontaktu z osobą zakażoną w kwarantannie oraz czy nie posiadamy aktualnie jakichś objawów chorobowych, które wskazywały na, nie daj Bóg, na zakażenie wirusem, koronawirusem.
Dziękuję, panie Krzysztofie, dyrektorze wyjazdowe. Trzymajmy się tej nomenklatury, tak jak mówią koledzy.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Krzysztof Piwowarczyk, Regionalny Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
15 na godzinę.
Robi się coraz cieplej, coraz przyjemniejsze dni, to zarazem okazja, by pojechać, pójść do lasu, ale w lesie może być oczywiście też i niebezpiecznie. I o tych sprawach będę dziś rozmawiać ze specjalistą Jacek Banaszek, Polski Związek Łowiecki, Okręgowy Łowczy.
Patrząc tutaj na lesistość naszego województwa, ponad 50% już lesistości, musimy sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że jesteśmy tam gośćmi. Obowiązują nas pewne zasady, pewien savoir vivre, taki leśny. Powinniśmy się do niego dostosować, aby las, miejsce, gdzie przebywaliśmy, pozostał w nienaruszonym stanie. Ja się troszeczkę tak śmieję, że jak gdzie by kamieniem nie rzucić, to albo mamy przede wszystkim las lub pola uprawne rolników, a jeśli nie, to trafimy na poligon po prostu wojskowy, jakieś zmilitaryzowane rzeczy. Tak więc no tutaj jest pewna specyfika, jest to dla nas ogromny atut, myślę, ta zieleń tutaj wszędobylska otaczająca nas. Natomiast musimy sobie zdawać też sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaką na nas spoczywa w związku z bezpieczeństwem. Mieliśmy przykład chociażby Biebrzeńskiego Parku Narodowego, gdzie poprzez wypalanie traw doszło do ogromnej tragedii, bo to ogromny obszar, no dość łatwo palny, tak, ze względu na to, że to suche trawy, trzcinowiska i tak dalej. Ogromna powierzchnia tego parku spłonęła, a wraz z tym przeróżne, że tak powiem, żyjątka, bo już nie patrzymy tu tylko na duże ssaki, które jesteśmy w stanie namierzyć naocznie, ale gady, płazy, owady, ptaki. Musimy mieć się na baczności, ponieważ tutaj w naszym województwie może to nie są trzcinowiska, trawy, no ale jest to wszędobylska sosna, jest to najpospolitszy gatunek, który przy braku, powiedzmy, opadów, przy dużej suszy, może być tak samo zagrożeniem, jeśli nie będziemy się odpowiedzialnie zachowywali w lesie.
Las, przyjemność, odpoczynek, natura, ale jednocześnie pewne zagrożenie dla kierowców. Myślę tutaj o dzikich zwierzętach.
Oczywiście. Musimy tutaj zaznaczyć, że dobrze sprawowana gospodarka łowiecka to między innymi bezpieczeństwo społeczeństwa w miastach, na wsiach, bezpieczeństwo rolników i ich upraw rolnych. Natomiast jeśli chodzi o same bezpieczeństwo na drogach, to co już wcześniej powiedzieliśmy, 50% lesistości, duża ilość pól uprawnych, a w związku z tym ta zwierzyna migruje. Migruje, przemieszcza się z ostoi dziennych na pola, na miejsca żerowiska swoje, bądź też z powrotem. Należy być uważnym na drodze, zwłaszcza jeśli chodzi o takie pory wczesnoporanne oraz późno-popołudniowe, wczesnowieczorne, że tak powiem.
A to się trochę równoważy z ruchem samochodów, bo my też mamy taki poranny szczyt komunikacyjny i popołudniowy, kiedy wracamy z pracy.
Dokładnie, tylko my mamy mniej więcej ustabilizowany ten szczyt. On tam gdzieś jest godzina 6, godzina 8 i potem powiedzmy gdzieś godzina 15-17. No i tutaj w zależności od okresu, od pory roku, ta godzina 6-8 może być momentem powrotu zwierzyny, powiedzmy do dziennych ostoi po całym nocnym żerowaniu, aczkolwiek w chwili obecnej no to ten czas powrotu to jest godzina 4. Także on tutaj się nie będzie zazębiał, ale godzinie 4-5 przemieszczając się autem będziemy mogli sporo niestety zwierząt zauważyć gdzieś przy drogach. Druga sprawa, stale wykaszane w trosce o bezpieczeństwo kierowców pobocza naszych dróg są też atrakcyjnym żerem dla zwierzyny, ponieważ ta trawa jest ścinana, ona cały czas odrasta. Ponadto została dosolona w okresie zimowym, tak więc zwierzyna też to czuje, dlatego często ją widzimy pasącą się na poboczach.
Jak się zachować, kiedy rzeczywiście zdarzy się sytuacja, powiedzmy, taka nieprzyjemna? Albo zwierzę nam przebiegnie, albo uderzy w nas, albo my uderzymy w przebiegające zwierzę, albo najeżdżamy na leżącą sarenkę, dzika.
Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że uderzymy zwierzaka, przede wszystkim musimy zadbać o własne bezpieczeństwo. W pierwszej kolejności nasze bezpieczeństwo użytkowników i naszych najbliższych, którzy przebywają z nami. Telefon alarmowy, powiadomienie ewentualnie policji, jeśli coś się stało i pogotowia, jeśli ktoś wymaga pomocy. Natomiast jeśli chodzi o zwierzęcie, no należy pamiętać o tym, że to zwierzęcie jest wówczas w ogromnym szoku. Zresztą podobnie jak my. Nie przewidzimy jakiejkolwiek reakcji. Może uderzyć, może dogorywać, może w ostatnim tchnieniu wydać takie uderzenie, że sarna, która ma bardzo cienką, powiedzmy, nóżkę, może spokojnie złamać człowiekowi rękę, tak więc no, należy zachować dużą dozę spokoju. A jeśli chodzi o dzika, to jest w ogóle zwierzęcie, które potrafi bardzo dużo szkody wyrządzić w uderzeniu z autem, w związku z tym, że jest bardzo korpulentny, nisko osadzony na nogach, a to uderza mniej więcej tutaj na nasze reflektory, chłodnie. spódnicę, powodując największe uszkodzenia, że tak powiem. Sarna, jeleń to troszeczkę inna budowa ciała, w związku z tym z reguły są te szkody dużo mniejsze. Natomiast na dzik i też przy tym zachowaniu wówczas znam nawet takie przypadki, że w momencie, kiedy został uderzony dzik, wpadł do rowu, obrócił się i drugi raz uderzył z całej siły na przykład w auto. Jakby niejako chciał, powiedzmy, odegrać się na tym, co się stało, ale...
Szok pouderzeniowy.
Dokładnie, dokładnie. No nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co może temu zwierzęciu. Pamiętajmy, że też jesteśmy w sytuacji, gdzie na naszym terenie występuje afrykański pomór świń. I może być taka sytuacja, że najedziemy po prostu martwego dzika na poboczu. Niezwłocznie należy to zgłosić, tą informację, że widzimy dzika, że jest, określić kilometr do bądź to służby weterynaryjnych, bądź na policję i poprosić policję o przekazanie informacji do służb weterynaryjnych ze względu na to, że mógł być on zarażony wirusem i jest potencjalnym, powiedzmy, zagrożeniem, ponieważ drapieżniki i inne zwierzęta mogą na nim żerować i roznosić wirusa po okolicy.
Jacek Banaszek, Łowczy Okręgowy Polski Związek Łowiecki. Dziękuję za te informacje. Na pewno przydadzą się zmotoryzowanym, a więc Daszbur.
Daszbur szerokiej drogi życzę.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
I zachęcam do przejrzenia prasy motoryzacyjnej. Motor, najstarszy tygodnik motoryzacyjny, 64 strony, m.in. poradnik kupującego, samochody używane, sprawne auto niskim kosztem i jak zwykle ważne porady. Pilnuj prędkości nie tylko w mieście. Już w lipcu prawdopodobnie obligatoryjne odbieranie prawa jazdy za przekroczenie o ponad 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Przyjemnego czytania motoru.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Hubert Pietroński i Zbigniew Roszczyk, kłaniamy się, dziękując za uwagę. Jeśli Państwo nie zdążyli wysłuchać całego programu, to już niebawem, 15 na godzinę, na stronie internetowej Radia Zachód wystarczy kliknąć na audycję. Do usłyszenia.
15 na godzinę. 15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.